Poranny gość Radia Zachód.
Marcin Sasin, dzień dobry, a przy telefonie profesor Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, przed nami 13 grudnia, zacytuję Stanisława Bareję, przed nami okrągła 39. rocznica, ale na poważnie, 39 lat temu nie było teleranka, za to na ulicach były czołgi, a w telewizji wystąpienie Wojciecha Jaruzelskiego. 13 grudnia. Pamiętamy słabo, czy może pamiętamy w zależności od tego, ile mamy lat?
No właśnie, najbardziej pamiętają ten dzień te osoby, które już wtedy żyły, które były świadome. Teraz pamięć jest taka dosyć wybiórcza. Pamiętajmy, że to już 4 dekady prawie minęło i dla młodego pokolenia stan wojenny to jest jak II wojna światowa czy średniowiecze. Jednak powinniśmy o stanie wojennym zawsze pamiętać, bo to był rzeczywisty, oznaczał faktyczny zamach stanu dokonany przeciwko społeczeństwu, przeciwko obywatelom państwa, których pozbawiono wtedy praw publicznych, a także wielu praw cywilnych. I o tym powinniśmy stale pamiętać.
To jedno. A drugie, pewne ciekawostki, pewne sytuacje w ramach tego wydarzenia są. No bo mało kto pamięta, tu zacytuję jeden z dokumentów, że na mocy dekretu Rady Państwa o stanie wojennym internowano wtedy, cytuję, grupę ekstremalnych działaczy Solidarności oraz nielegalnych organizacji antypaństwowych, ale mało kto o tym pamięta, że na mocy dekretu o stanie wojennym Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego poleciła internować także członków byłego kierownictwa partyjno-państwowego, między innymi Edwarda Gierka.
No to właśnie, nie dość, że dekret o stanie wojennym z 12 grudnia, on był antydatowany, to już inna jest sprawa, ale rzeczywiście ma pan tutaj rację, bo oprócz działaczy Solidarności, których w sumie około 10 tysięcy internowano, no to także, ale tylko z uwagi, w celach propagandowych internowano także kilkudziesięciu wyższych dygnitarzy, których obarczano później odpowiedzialnością za sytuację społeczną i gospodarczą dekady lat 70. Na czele, jak pan tutaj wspomniał, z Edwardem Gierkiem, ja jeszcze bym wymienił byłego premiera Jaroszewicza.
To może przejdźmy do tego najważniejszego pytania, bo słyszeli wszyscy ci, którzy wtedy włączyli telewizor, że ojczyźnie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Wywrotowe działania sił wrogich socjalizmowi zepchnęły nas na krawędź wojny domowej, tak głosił komunikat. Czy rzeczywiście?
No, to było oczywiście wystąpienie takie propagandowe generała Wojciecha Jaruzelskiego. Takie pompatyczne, nagrywane kilka godzin zaledwie przed wprowadzeniem stanu wojennego, a właściwie już w jego trakcie, ponieważ już po południu 12 grudnia zaczynały się takie ostre przygotowania i pierwsze zatrzymania działaczy opozycyjnych, działaczy solidarnościowych. Sądzę, że wprowadzenie stanu wojennego, tutaj generał Jaruzelski, on później wychodził z takiego założenia, że to było takie mniejsze zło, że uchronił Polskę przed interwencją sowiecką. Nie do końca jest to prawda, bo faktycznie Sowieci być może nie pozwoliliby na to, żeby Polska przestała być krajem komunistycznym, jednak z drugiej strony stan wojenny przede wszystkim był wymierzony w solidarność, w pacyfikowanie społeczeństwa i w utrzymanie systemu w Polsce, w utrzymanie przy władzy w dalszym ciągu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Ile osób poniosło śmierć w wyniku wprowadzenia stanu wojennego, czy też tej sytuacji, która wtedy nastała w Polsce?
Szczerze mówiąc, to historycy wciąż nie mogą podać dokładnej liczby ofiar stanu wojennego. Ja tylko przypomnę, że utworzona jeszcze w 1989 roku, już po okrągłym stole, taka komisja nadzwyczajna do zbadania działalności MSW uznała, że było 122 niewyjaśnione przypadki zgonów działaczy opozycji, i tam 88 miało związek bezpośrednio z działalnością milicji, SB i tak dalej, i tak dalej. Większość ofiar stanu wojennego poniosła śmierć podczas protestów, strajków i demonstracji. No i tutaj właściwie do dziś chyba takiej dokładnej co do jednego liczby ofiar nie będziemy znać.
Zbrodnie w zasadzie nie zostały osądzone, bo mamy wyrok sądu, że działała grupa zbrojna, zorganizowana grupa zbrojna, zarzut bardzo poważny, ale kara właściwie żadna.
Kar nie było. No, inna sprawa, że w latach 90., 2000, no właściwie do dzisiaj bardzo wielu Polaków uważa, że stan wojenny rzeczywiście był takim mniejszym złem. Może nie pochwala działań ówczesnych władz, ale wychodzi z takiego założenia, że no, uratował on kraj od większego chaosu. I rzeczywiście większość zbrodni stanu wojennego nie została osądzona. Szczerze mówiąc, ani funkcjonariusze MSW, Służby Bezpieczeństwa, ani urzędnicy prokuratury, którzy byli podejrzewani w latach 90. o popełnienie przestępstw, wobec których formalne zarzuty już formułowano, nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Także stan wojenny został no, z prawnego punktu widzenia no, nie do końca rozliczony, a chyba w rękach historyków pozostaje to, żeby do końca prawdę o stanie wojennym ujawniać i ją przekazywać następnym pokoleniom.
No właśnie, oburza się pan, kiedy w przestrzeni publicznej próbuje się wybielać rolę i postać generała Jaruzelskiego?
Generał Jaruzelski to postać wieloznaczna. Ja na pewno nie godzę się na to, żeby wyłącznie w pozytywnych tutaj barwach przedstawiać generała i jego poczynania w 80-81 roku. Pamiętajmy, że generał Jaruzelski jednak rządził Polską z namaszczenia Moskwy. I no, tutaj wprowadzając stan wojenny, chciał dalej utrzymywać system komunistyczny. Wcale nie myślał o jakimś okrągłym stole. Nic takiego w latach 81-82 nie miała miejsca. To dopiero później sytuacja, zwłaszcza międzynarodowa, pierestrojka w Związku Sowieckim, rozpad tego imperium, doprowadziła ekipę komunistyczną także do przekonania, że i w Polsce musi się coś zmienić. Wcześniej chciano tylko umacniać socjalizm i stan wojenny miał się do tego przyczynić i rozbić opozycję, rozbić Solidarność, spacyfikować społeczeństwo.
No właśnie, stan wojenny i jaki miał wpływ na opozycję działającą w Polsce?
Solidarność została zaskoczona. No tutaj no, w Gdańsku milicja otoczyła hotel, w którym przebywali członkowie Komisji Krajowej Związku, to już było 12 grudnia 81 roku. W pierwszą noc już 3000 działaczy Solidarności zostało internowanych, później 5000, później, tak jak już wspomniałem, ta liczba dosła do 10000. Opozycja została, Solidarność została zaskoczona w pierwszych tygodniach, ale już później zaczęła się organizować. Ci działacze, którzy uniknęli internowania, przeszli do konspiracji i już na początku 82 roku zaczęły powstawać konspiracyjne komórki Solidarności. Całe regiony zaczęły się tutaj organizować. No i wszystko to spowodowało, że no, opozycja zaczęła się umacniać. I władze stanu wojennego, szczerze mówiąc, były wobec tych wszystkich działań no, później już bezradne.
No, hasła zima wasza, wiosna nasza, czy orła wrona nie pokona, były wtedy bardzo popularne. Na koniec chciałem zapytać o, przyłączy się pan do akcji Zapal Światło Wolności Instytutu Pamięci Narodowej, bo to jest akcja od kilku lat promowana przez IPN.
Tak, oczywiście, bo pamiętajmy, że ta akcja według mnie też nawiązuje do tego, co się działo po wprowadzeniu stanu wojennego. Dokładnie. Ludzie zapalali świeczki każdego 13 miesiąca. Jest to naprawdę no, bardzo szczytna idea i przypominająca nam o tym nieszczęściu, które nas prawie 40 lat temu spotkało.
Zresztą te akcje, może nie akcje, samą akcję, ale to też bardzo takie symboliczne. Świece w oknie w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II, tak?
To ma swoją wymowę oczywiście.
I na koniec chciałem zapytać, że mówimy o stanie wojennym, ale stan wojenny był często przedstawiany w różnych filmach, także komediowych, rozmowy kontrolowane, to już po 90 roku, czy wcześniej mówimy o filmach związanych, czy ten okres PRL-u związanych z działalnością i twórczością Stanisława Barei. Z tego też możemy wyciągnąć pewne myśli, prawda?
No na pewno. Polacy starali się mieć dystans nawet do tak tragicznych wydarzeń jak stan wojenny i filmy, no choćby Stanisława Barei też o tym świadczyły, co nie zmienia faktu, że no, stan wojenny jednak miał wydźwięk bardzo tragiczny w naszej najnowszej historii. Było to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń, które nas ostatnio spotkało.
I o tym pamiętajmy, o tym podkreślajmy i o tym mówiliśmy na antenie Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę. Profesor Robert Skobelski, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kłaniam się.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.